Magazyn Radia Watykańskiego.
Pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet, 8 marca na Jasnej Górze świętowano u najpiękniejszej z niewiast. Tegoroczne spotkanie wpisało się w przeżywane w jasnogórskim sanktuarium wieczory maryjne z cyklu Moja mama jest królową. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na materiał Izabeli Tyras z Radia Jasna Góra.
Wpatrując się w Maryję, w małżonkę Józefa i Matkę Zbawiciela, dostrzegamy w niej najpiękniejszy ideał kobiecości.
Biskup Wiesław Szlachetka.
Niemiecka pisarka katolicka Gertruda von Lefort zapisała następujące spostrzeżenie. Im bardziej kobieta staje się kobietą, tym bardziej jest święta. A ojciec święty Franciszek powiedział, kobieta potrafi ucieleśniać czułe oblicze Boga. Świat potrzebuje kobiecego serca, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm, a liberalny feminizm i ideologia gender próbuje zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa i rodziny. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy podziękować Bogu za wszystkie kobiety, które w swoim życiu uobecniają ideał kobiecości, jaki znajdujemy w Maryi.
Specjalne słowo na święto kobiet wystosowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. List odczytał przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. Oto jego fragment.
Fenomenu, jakim jest wysoka pozycja społeczna kobiet w Polsce, nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii, ani bez spojrzenia ku Jasnej Górze. To również dzięki duchowej sile, którą emanuje Jasna Góra, tysiące Polek z powodzeniem stawiały czoła wszelkim przeciwnościom. W okresach pokoju, w warunkach zniewolenia i walki o polskość nasze rodaczki podejmowały te działania, które wymagały od nich okoliczności. Ofiarnie służyły wspólnemu dobru swoim doświadczeniem, wiedzą i uzdolnieniami. Myślę, że ów unikalny rys kobiecej odwagi i zaradności, intelektu i kultury ducha, miłości i lojalności to dziedzictwo, które warto poznawać, utrwalać i ukazywać młodym Polkom.
Tematem rozważań piątego wieczoru maryjnego była tajemnica odnalezienia Jezusa w świątyni. Dyskusję, którą prowadziła Agnieszka Porzezińska, poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii.
Rodzice Jezusa każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Gdy go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do niego: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie. On im odpowiedział: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Rozmawiamy dzisiaj, rozważamy tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa w świątyni. Ja mam poczucie, że my, skoro tutaj siedzimy, odnalazłyśmy Jezusa w Kościele. Więc chciałam Panie zapytać, gdzie jeszcze odnajdujecie Jezusa? Przychodzimy z różnych środowisk, z różnych miast, z różnych zawodów. Gdzie Jezusa możemy odnaleźć? Gdzie Wy Go odnajdujecie, siostro?
No wszędzie, Pan Bóg jest wszędzie. Ja Go odnajduję wśród moich pacjentów. 20 lat pracowałam z ludźmi uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.
Siostra Jolanta Glapka ze zgromadzenia Sacre Coeur.
I widząc, jakie to spustoszenie wśród młodzieży niesie choroba alkoholowa czy choroba narkomanii, postanowiłam założyć taką fundację, która będzie przeciwdziałać uzależnieniom, i budujemy centrum. No wartość tego domu jest 6,5 miliona. Ja nie miałam nic, więc zaufałam Bogu i Pan Bóg posyłał mnie. I odpowiadając na to pytanie, powiem, że spotykałam Go wśród dobrych ludzi. O 4,5 miliona zdobyłam na ten dom. Mamy teraz stan deweloperski. Niedługo będziemy go otwierać. To co prawda trwało parę dobrych lat, ale poprzez właśnie wydarzenia ludzi Matce Bożej zaufałam bardzo i ona to prowadziła mnie do różnych miejsc, nie tylko w Polsce, do różnych ludzi, którzy rozumieli tą potrzebę wspomagania młodzieży, wspomagania rodzin dysfunkcyjnych i tą ideę tego centrum. Także spotykam w codzienności, po prostu Pan Bóg mnie posyła w różne miejsca.
A Ty, Małgosiu, w kim, gdzie odnajdujesz Pana Boga?
No, odnajduję działanie Boga, myślę, że bardzo mocno w życiu prywatnym, na co dzień, w macierzyństwie, w tym pierwszym powołaniu, które zrozumiałam tak naprawdę do głębi dopiero podczas trzeciej ciąży, czyli tak 2 lata temu.
Aktorka Małgorzata Buczkowska-Szlenkier.
Wspomnę może o tym, że kiedyś byłam taką osobą, która myślała tylko o sobie, o karierze. I w ogóle nie przypuszczałam, że będę małżonką i że będę miała dzieci, a to jeszcze te troje. I po prostu Pan Bóg objawił się w moim życiu właśnie poprzez dar małżeństwa i macierzyństwa bardzo, bardzo intensywnie. W taki sposób, że w momencie, kiedy moja kariera się bardzo rozkręcała i miałam jakieś tam bardzo duże możliwości pracy, nagrody, spotkania, filmy, propozycje, po ślubie zaszłam w ciążę i ta ciąża była ciążą zagrożoną. No i przeszłam, to znaczy, że musiałam leżeć przez kilka miesięcy, a ja byłam pracoholiczką, no i dla mnie to było po prostu, to były takie kilkumiesięczne rekolekcje, taka głęboka rozmowa z Panem Bogiem, kim ja jestem, po co tu jestem, dlaczego. No i ten dar otrzymałam jeszcze potem tak w sumie trzykrotnie, takich niesamowitych rozmów. Odnajduję też Pana Boga poprzez spotkania z różnymi ludźmi, także w moim zawodzie. Także wśród tych ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, ale poszukują Boga. Może nie tak, jak byśmy chcieli, ale na pewno widzę, że poszukują na swój sposób.
Judyto, a co jest dla Ciebie potwierdzeniem w życiu, że Boga odnalazłaś?
Ja mam dwie takie sytuacje. Tak jak tutaj siostra mówiła, zdecydowanie Pana Boga przez to, że pracuję nad treścią religijną bardzo często, odnajduję też w codzienności.
Judyta Syrek, redaktor portalu Stacja 7.
I tak jak mówi Małgorzata, też odnajduję w drugim człowieku. Natomiast, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie świadectwo, chyba dwa takie momenty były najważniejsze, kiedy odnalazłam Pana Jezusa. Pierwszym momentem to było przez ojca Joachima Badeniego, nie wiem, mam nadzieję, że Państwu znana postać. 12 lat współpracowaliśmy razem, tworzyliśmy książki. Pierwsza książka, która została wymieniona, Kobieta Boska Tajemnica, ostatnia dotyczyła końca świata, paruzji. I tydzień po podyktowaniu mi tej książki, która była najtrudniejsza, ale też najważniejsza dla mnie, ojciec Joachim w wieku 96 lat przewrócił się w własnej celi i złamał biodro. I to był taki moment, kiedy powoli zaczął odchodzić. Był to też taki moment, kiedy on był bardzo mocno zjednoczony już z Panem Bogiem. Mówi się, że był mistykiem. Myślę, że był i mogę to potwierdzić. I była taka chwila, kiedy odwiedziłam oczywiście ojca w szpitalu. Wydawało mi się, że to jest takie nasze pożegnanie, ale zaczął się Wielki Post. Dominikanie postanowili, że przewiozą ojca do klasztoru, do celi. I był taki dzień, kiedy nie przyszło mi do głowy, że ja mogłabym go w tej celi odwiedzić, no bo jest klauzura. I pewnego dnia zadzwoniła do mnie kobieta, która opiekowała się ojcem Joachimem i z taką pretensją w głosie mówi: wszyscy już ojca Joachima odwiedzili, tylko nie pani. I byłam bardzo zszokowana. Ja mówię: ale przecież ojciec jest w klasztorze. A ja cały czas byłam w kontakcie z przeorem. Natomiast ojciec przeor myślał, że ja nie chcę odwiedzić ojca Joachima, a ja nie wiedziałam, że go można odwiedzić. I zdecydowałam się, że pójdę do tego klasztoru dominikanów. Ojciec był świadomy, rozmawialiśmy i to było chyba jedno z najważniejszych doświadczeń w moim życiu. Bo w tej celi przez 3 tygodnie spotykali się najbliżsi przyjaciele ojca Joachima, rodzina. I tam się wszyscy tylko i wyłącznie modlili albo rozmawiali o Bogu. I tego pierwszego dnia, kiedy przyszłam do ojca Joachima, wszedł do celi zakonnik, ojciec dominikanin, który powiedział, że za chwileczkę będzie odprawiał mszę. Czy zostanę? Mówię, że tak. Ojciec Joachim dosyć mocno tam cierpiał, dlatego że stworzyły się odleżyny, więc dominikanie starali się, żeby tylko go nakrywać takim prześcieradłem. Brat, który asystował do tej mszy, nałożył mu stułę, bo ojciec stwierdził, że on też będzie brał udział w tej mszy. I był taki moment konsekracji. Kto czytał książki ojca Joachima, wie, że to był dla niego zawsze najważniejszy moment. On to wiele razy podkreślał. Bardzo pięknie zresztą tłumaczył, dlaczego ważny jest ten moment konsekracji. I ja chyba nigdy w życiu nie zapomnę tej chwili, kiedy ojciec Joachim podnosił rękę i ta fioletowa stuła. To pamiętam, że mi przeszła taka myśl, że jeżeli obraz krzyża może być żywy, to tam właśnie w tym momencie był.
Pani Lidio, pani redaktor, wiem, że dla pani tajemnica odnalezienia też jest ważna, bo z tą tajemnicą wiąże się pani powołanie na stanowisko.
Tak, ale wcześniej była tajemnica zwiastowania. I to była taka tajemnica przeze mnie przeżyta prawie jako wstrząs.
Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Niedzieli.
Był rok 2014. Ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś osiągnął wiek emerytalny. W związku z tym prawie już giełdy urządzano. Wszyscy się interesowali, kto będzie następcą. Oczywiście ja również. Braliśmy pod uwagę kapłana. Nikomu przez myśl nie przeszło, że może to nie być kapłan, a kobieta to już zupełnie. Zostałam poproszona do pokoju, gdzie był ksiądz Kubiś i ksiądz arcybiskup. I patrzą na siebie, kto jej powie. No wypadało, że to będzie ksiądz arcybiskup, więc wstał. No z takim zwyczajem kardynała Wyszyńskiego, na widok kobiety wstanie cię, to nie kosztuje, szkoła kardynała Wyszyńskiego, i mówi: Lidio, czy zostaniesz redaktorem naczelnym Niedzieli? No wtedy poczułam się jak zastrzelona. Zapytałam, czy mam czas na zastanowienie. Jestem zwykłą kobietą. Maryja mogła powiedzieć tak. Mówi: dobrze, dostaniesz troszkę czasu, ale przycisnął mnie do muru, bo mówi tak: przemodlony to jest przy grobie na Pawła II. No więc byłam przyciśnięta do muru. Troszkę to trwało, zanim mogłam odpowiedzieć. I odpowiedzi udzieliłam w kaplicy, po mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. To była sobota 31 maja w zakrystii jasnogórskiej. I później dopiero, to była odpowiedź, tak, dlatego tutaj jestem. Ale później dopiero uświadomiłam sobie, że 31 maja, święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest dzień bardzo ważny dla wizytek siostry od nawiedzenia, a wizytki w 1610 roku założył Franciszek Salezy, patron dziennikarzy. I tutaj jak mówimy o odnajdywaniu Pana Jezusa, to jest właśnie to. Jakieś znaki, prawda, które się tutaj układają i widać reżyserię Pana Boga. Gdy już to tak było, funkcję przyjęłam, to na każdym spotkaniu z kapłanami, bo to był taki czas, gdy zapoznawałam się ze swoim środowiskiem, zaczynałam spotkanie od słów: przepraszam, że nie jestem księdzem, no i zaczynaliśmy męskie rozmowy. Akurat na tym etapie, później to się troszkę zaczęło zmieniać, na tym etapie, gdy ja zostałam redaktorem naczelnym, to było jednak jakieś wydarzenie wyjątkowe i Antonio Gaspari, który wtedy był szefem Międzynarodowej Agencji Zenit, mówił, że to w Europie jest pierwsza kobieta, która jest szefem tygodnika katolickiego.
Słyszą Państwa?
No właśnie. A później to już odkrywaliśmy takie kobiety, bo teraz wiem, że kobieta jest dyrektorem Muzeum Watykańskiego, że kobieta jest zastępcą rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej. Także sporo, sporo.
Jesteśmy coraz odważniejsze.
Coraz odważniejsze jesteśmy.
Albo coraz bardziej nas doceniają.
Tak.
Dzisiaj z jednej strony się cieszę, bo jesteśmy tutaj wybrane i świętujemy. Pierwszy raz jestem w dniu Święta Kobiet na Jasnej Górze i traktuję to jako ogromny przywilej, a równocześnie jestem smutna, bo są rzesze kobiet, które ten dzień świętują zupełnie inaczej. I mam poczucie, że pierwszy raz jesteśmy my, kobiety, tak podzielone, chociaż akurat w sprawie życia powinnyśmy mówić jednym głosem. Więc chciałam Was zapytać o Wasze powołanie w życiu społecznym. Czy macie poczucie, że coś musicie zrobić dla swojego środowiska, dla swojego miasta, ludzi, wśród których żyjecie, dla Kościoła, że jesteście świadomą częścią Kościoła, która ma jakieś zadanie?
Tak, że no, znowu odniosę się do tego daru macierzyństwa, że myślę sobie, że no, bo w mojej branży mało jest rodzin wielodzietnych. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. I był taki czas, że kiedy po raz kolejny zachodziłam w ciążę, to producenci mówili, no to Małgosia, no ale to przecież to już ostatni raz. No Ksawery, daj spokój tej twojej żonie, co ty robisz, niszczysz jej karierę. Mamy trójkę dzieci, jesteśmy szczęśliwi i myślę, że może przez takie codzienne życie możemy dać świadectwo chociażby wśród ludzi w naszej branży, w której ludzie no, ze strachu też nie decydują się na... No bo to kobieta, kiedy jest w ciąży, automatycznie zostaje wyrzucona poza nawias, prawda? Nie może dalej pracować najczęściej. I kobiety boją się też tego, że właśnie, że ciało się zmienia, że nie wiem, że będą za grube, że będą wyglądały zupełnie inaczej niż przed ciążą. I po prostu niewiele jest osób, które... No w ogóle niewiele jest związków sakramentalnych i my jakoś trwamy. I myślę sobie, dzięki Maryi, dzięki Jezusowi trwamy jako małżeństwo, jako rodzina i myślę sobie, że w ten sposób po prostu że jest to też rodzaj świadectwa, tak jakby przy okazji.
Myślę, że tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz została poruszona o tym, że kobiety są dzisiaj podzielone i to jest chyba wielka misja nas, kobiet, żeby kobiety jednoczyć. Jesienią był słynny czarny protest. Ja na co dzień pracuję w portalu Stacja 7. Współpracujemy z dużymi świeckimi mediami. No i to dla nas był naturalny odruch, że jako redakcja katolicka chcieliśmy coś też na ten temat napisać. I redaktor naczelna naszego portalu, Aneta Liberacka, która ma czwórkę dzieci, w tym jedno adoptowane, córkę upośledzoną, nie wytrzymała tych wszystkich haseł, które były na sztandarach i bardzo od serca napisała tekst. I proszę mi uwierzyć, że ludzie, z którymi na co dzień pracuję w mediach świeckich, jak to dzisiaj się mówi, są tak zwane hejty. Aneta chyba w życiu nie otrzymała tyle hejtów, ile wtedy. I tyle wrogości od innych kobiet, dziennikarek, nigdy w życiu żeśmy nie usłyszały. Ale właśnie to dla nas było też takie wyzwanie, żeby nie odpowiadać im taką samą agresją, tylko przetrzymać to, przemodlić i próbować współpracować dalej, pokazując swoje doświadczenia. Bardzo kobiety są podzielone w środowisku dziennikarskim i to nawet są kobiety wierzące. Więc myślę, że mamy zadanie dawać to świadectwo, o którym tutaj mówiłyśmy.
Audycję Izabeli Tyras o kolejnym spotkaniu z cyklu Moja Mama jest Królową przygotowało Radio Jasna Góra. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.